Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Mili Państwo, będę mówił o Korei Północnej w dwóch aspektach. Jakby. Jednym mało poważnym, bo z Telewizji Republika, z ich portalu wyciągnąłem jakby jak z kosza do śmieci wiadomość. Korea Północna produkuje masową broń przeciwlotniczą. 28 maja. Drugi artykuł. Zdecydowałem, że nie będę tego robił oddzielnie. Drugi artykuł, który będę omawiał, zdecydowanie nieporównanie bardziej poważny, to z Dziennika Ludowego za Sinuą z 29 maja. Korea Południowa potępia kolejny test pocisku balistycznego Korei Północnej. A zacznę może od tego pierwszego, bo to jest tak mało poważne, mało poważne jest źródło, bo źródłem jest Rzeczpospolita.pl. No to jak Państwo sami się domyślacie, mało poważna rzecz. Wszystko już w każdym razie dla mnie. Osobiście dla mnie jest to niepoważne źródło. No i zacytuję, oczywiście to Korea Północna produkuje masową broń przeciwlotniczą. Północno-koreański przywódca Kim Jong-un zarządził masową produkcję nowej broni przeciwlotniczej i rozmieszczenie na terenie całego kraju. Podaje Reuters. A no tak. Nie, sorry, ale Reuters to dla mnie żydowska agencja i koniec kropka. Jak pisze agencja, testowanie nowego rodzaju broni trwało kilka tygodni, całkowicie usatysfakcjonowało koreańskiego lidera. Ten zarządził, by broń była masowo produkowana. Tamtejsza agencja KCNA nie zdradziła żadnych szczegółów na temat nowego systemu przeciwlotniczego. Pewne jest jedno, że za jego tworzeniem zajmowała się Akademia Nauk Obrony Narodowej. Zdolność operacyjna systemu miała być starannie przetestowana, a broń będzie rozmieszczona na terenie całego kraju, aby zniszczyć dzikie sny wroga o zawładnięciu koreańską przestrzenią powietrzną. To wszystko. Czy co do tego mogę. A jak powiedziałem, ani Rzeczpospolita, ani Reuters to nie są dla mnie agencje, które są poważne na tyle, żebym. Inaczej, jeśli chodzi oczywiście o, w szczególności o Koreę Północną, to nie są, dosyć nie są miejsca, do których bym przykładał jakąkolwiek wagę. Natomiast być może jest w tym jakieś ziarno prawdy, aczkolwiek proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że w tej chwili, po pierwsze, a w tej chwili odbywa się gigantyczna heca pod tytułem wojna psychologiczna. Wojna z Koreą. A wojna z Koreą, ale w naszych umysłach. I wojna o nasze umysły. Chodzi o to, abyśmy my, również Polacy, ale generalnie cały świat, tak zwany cywilizowany, tak zwany, abyśmy zgodnie wszyscy potępili Koreę i powiedzieli, zrzućcie na nich bomby atomowe i będziemy mieli święty spokój. Tak dokładnie to bydło kombinuje. To bydło, które prowadzi tą wojnę. Z nami i o nas. Znaczy z Koreą i o nas. O nasz umysł. Wiecie Państwo, ja nie znam się na broni, nie lubię broni, nie znoszę wojny, znaczy nie znoszę, to mało powiedziane. Gardzę wszystkimi, którzy dążą do wojny, no chyba, że to jest narodowy wyzwoleniec, to jest zupełnie inna bajka. Natomiast gardzę wszystkimi, którzy dążą do wojny, bo tych łajdaków chciałbym zobaczyć pierwszych na froncie. Oni nigdy tam nie będą. A więc to raz. Druga sprawa jest taka, że ja nie znam się po prostu na wojskowości, nie znam, na broni przeciwlotniczej tym bardziej się nie znam. Natomiast jakoś takim dziwnym mi się wydaje, dziwnym zabiegiem, a wydaje mi się próba stworzenia masowej obrony przeciwlotniczej. Tak się składa, że ja pracowałem na MEL-u w Warszawie, mechaniczno-energetyczne lotnictwo, w katedrze silników rakietowych profesora Hęduszki po studiach, więc coś tam wiem w tej materii. Trochę coś tam liznałem tych samolotów. Że nie wspomnę o tym, że od samego dzieciństwa mnie lotnictwo interesowało. Bardzo. Ale dlatego też mogę powiedzieć jedną rzecz, że nie rozumiem pojęcia masowa broń przeciwlotnicza. Chyba że uznamy, że proca to jest, czy łuki, czy dobrze, może już bez kpin, że karabiny maszynowe to jest masowa broń przeciwlotnicza. Nie. Nie ma siły. Nie znam się na taktyce współczesnej wojny, więc nie wiem. Bardzo wielu rzeczy nie wiem. Natomiast pojęcie masowa broń przeciwlotnicza w obecnych warunkach, kiedy samoloty mogą latać na wysokości kilkunastu kilometrów, tam gdzie nie sięgną ich nawet rakiety przeciwlotnicze, no to jest to takie trochę. Znaczy właśnie dlatego, że przy najlepszych chęciach nie mogę sobie nawet wyobrazić masowej obrony przeciwlotniczej, po prostu nie. Dlatego uważam tą działkę, ten artykuł za zwykłe kłamstwo, zwykłą próbę oszukania nas, zwykłą próbę robienia nam po raz 1568 wody z mózgu. I więcej nie będę na ten temat mówił, bo to szkoda czasu. Państwa i moje. Natomiast druga część, czyli tego felietonu poświęcona kolejnemu testowi pocisku balistycznego, Tym razem okazuje się, że to był skat krótkiego zasięgu, wystartował z tego samego poligonu Wanshan co zwykle, nic szczególnego, oprócz tego, że test się udał. Mówi się o tym, znaczy twierdzą zachodni eksperci, że te skady krótkiego zasięgu mają zasięg 300-500 km. Ale rakieta przeleciała 450. Czyli się powiodło. Znowu, żeby nie było żadnej wątpliwości, przeleciała tylko nad Koreą. I gdzie spadła? Tym razem, o ile sobie dobrze przypominam, spadła w Korei, to znaczy na Ziemię. Natomiast oczywiście Japończycy zaczęli mordę drzeć. Przepraszam, że tak mówię, ale już nie zaczyna krew zalewać na tych Japończyków. Zaczęli jak zwykle się drzeć. Znaczy ja do pewnego stopnia ich rozumiem. Bo proszę nie zapomnieć o tym. Dlaczego Japończycy tak się drą? I dlaczego zawsze jest ten sam duet? Naprzód północni Koreańczycy krzyczą, że Korea Północna wykonała kolejny test i następnie tak jakby nożyce się odezwały i Japończycy wrzeszczą, że to jest pogwałcenie i tak dalej. A dlaczego Japończycy wrzeszczą? Bo oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że jeśli Korea Północna zostanie zaatakowana, to jednym z pierwszych celów będą cele w Japonii, czyli amerykańskie bazy w Japonii. Yokosuka w Zatoce Tokijskiej, no i to jest oczywiście, wiecie Państwo, no to jest Zatoka Tokijska, no to nie jest, się wziął, prawda? Zobaczcie, gdzie leży Yokosuka i zobaczcie, dlaczego się tak drą. To raz, ale to tylko jedno miejsce, a przecież są potężne bazy, jest potężna baza lotnicza na Okinawie. Być może coś jeszcze więcej, ale mnie to niekoniecznie obchodzi. Ale wystarczą te dwie. Wystarczą te dwa miejsca, gdzie stacjonują Amerykanie. I to, ale to są ziemie japońskie, prawda? To są ziemie japońskie i to może i powinno denerwować Japończyków, tylko że ja, żeby tak była zupełna jasność, te japońskie, to japońskie mordodarcie, to się powinno, moim skromnym zdaniem, być artykułowane w stosunku do Amerykanów, bo to oni są rozsadnikiem niepokoju. To dzięki nim, dzięki ich polityce, Korea Północna się tak ostro zbroi. Przepraszam bardzo. Czy, powtarzam to po raz setny, albo i tysięczny. Czy Korea Północna w ciągu całego swojego istnienia zaatakowała chociaż jedno państwo? I nie opowiadajcie mi państwo bzdur, że ta korweta, czy jakieś inne historie. Bo sprawa korwety nie została wyjaśniona do dzisiaj. Nie wiem, czy państwo wiecie. Ta, która niby została zatopiona, nie wiem, tam z 10 lat temu. Ponoć przez północno-koreański okręt podwodny. Ale nikt nigdy nie udowodnił tego, że tak było. A można. A można to udowodnić. Więc nie. Słowem, Korea Północna nigdy nikogo nie zaatakowała i dobrze by było, żeby ci, którzy krzyczą, że jest taka niebezpieczna ta Korea Północna, wykazali, na jakiej podstawie tak mówią. Bo ja tej podstawy nie znam. Słowem, te testy, które testy rakiet, które przeprowadza Korea Północna, zgadza się z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Tylko chciałem państwu powiedzieć, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa to w nosie albo jeszcze głębiej miał i ma Izrael od samego początku swojego istnienia. Więc proszę mi nie mówić, że jest to jakiś absolutny wyjątek. Nie, to nie jest wyjątek. Izrael, chyba że Izrael potraktujemy jako wyjątkowe miejsce na ziemi. Ja nie. Więc dla mnie to jest normalne państwo. Więc jeśli Izrael zaakceptował, on odrzucił wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa w stosunku do siebie. Ale Izrael w ogóle nie przyjmie do wiadomości, że takie rezolucje istnieją, to przepraszam państwa, ale nie widzę żadnego, najmniejszego nawet powodu, dla którego te rezolucje Rady Bezpieczeństwa miałaby zaakceptować i w ogóle zajmować się nimi Korea Północna. Nie, po prostu nie i koniec kropka. Tym bardziej, że wygląda na to, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że te rakiety, które są testowane, są testowane z myślą o obronie własnej. Państwo, każde państwo ma prawo do obrony własnej. Jeśli istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że Korea Północna zaatakowana by została przez Koreę Południową, o czym się wielokrotnie mówi, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że zostałaby zaatakowana przez Stany Zjednoczone i przez sojusznika Japonię, to świętym prawem tego kraju jest obrona. Koniec, kropka. Również obrona przez atak w momencie, gdy zostaną zaatakowani. Proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz, a mianowicie polityka obronna, to inaczej się nazywa, ale ja użyję tego słowa, polityka obronna, doktryna obronna Korei Północnej jest nieporównanie łagodniejsza niż Federacji Rosyjskiej. albowiem doktryna obronna Federacji Rosyjskiej zakłada, iż jeśli władze na Kremlu uznają, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, to atakują jako pierwsi. Nie czekają na żadne prowokacje ani atak. Atakują jako pierwsi. Rosjanie atakują jako pierwsi. To jest doktryna rosyjska. Natomiast w doktrynie wojskowej Korei Północnej nie ma mowy o czymś podobnym. Gdyby była mowa, to już dawno różne państwa byłyby zaatakowane, a nie zostały. Słowem, ja rozumiem, że Federacja Rosyjska to jest coś zupełnie odmiennego dla wielu z państwa niż Korea Północna, ale dla mnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie. Z punktu widzenia nawet nie tylko prawa międzynarodowego, ale z punktu widzenia po prostu obyczajności międzynarodowej nie. Więc dla mnie Rosjanie są po prostu potencjalnymi bandytami. Natomiast Koreańczycy Północni nie. I koniec, kropka. I ja tak to postrzegam. W kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem. W kontekście doktryny obronnej. Doktryny nieobronnej, doktryny militarnej. Koniec. No, to powiedziałbym, że to wszystko. To wszystko, co chciałbym dzisiaj powiedzieć. Nie mam słów uznania dla Kim Jong-una i kierownictwa północno-koreańskiego. Nie mam słów uznania. Nie mam tak wielu słów uznania, jak można by było za to, co robią. Bo oni trzymają w szachu Amerykanów. Wyobraźcie sobie państwo, gdyby Korea Północna była słaba, co by było? Ano druga Libia. Albo kolejny Afganistan. Po prostu. Nikt by się z nimi nie patyczkował. A tak nie mają wyjścia. A tak nie mają wyjścia, bo się boją. I o to właśnie chodzi, żeby te łajdaki, wszystkie międzynarodowe łajdaki się bały. Bo jak się boją, to przynajmniej to nam, to proszę państwa, to nam również, nam Polakom zmniejsza problemy. Tak, bo łajdactwo międzynarodowe, jak się boi, to zawsze ma jest zawsze ma gdzieś tam w zakątkach tego swojego robaczywego mózgu ma pytanie, a czy przypadkiem Polacy się nie zachowają tak jak nieprzewidywalnie, jak przewidywalnie zachowują się północni Koreańczycy. Tak, proszę państwa. Ja bardzo się cieszę, kiedy bydło międzynarodowe, takie nazywam, się boi. Bardzo się cieszę. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.